kompetencje komisji zostały stopniowo przejęte przez utworzoną w 1960 roku Komisję Liturgiczną przygotowującą Sobór. Czyli przed Soborem działa komisja zajmująca się już reformą liturgii i ona wygasza swoje działanie, kiedy przejmuje to działanie komisja przygotowująca Sobór. Ostatecznie komisja zakończyła swoją działalność wraz z ogłoszeniem Soboru, któremu Jan XXIII powierzył określenie podstawowych zasad reformy liturgii. I idziemy dalej. Zasady, kierunek reformy wyznaczone przez Sobór. Odnowa celebracji liturgii eucharystycznej stała w centrum podjętej przez Sobór Watykański II reformy liturgicznej. Uchwalona rok po rozpoczęciu Soboru, konstytucja liturgii Sacrosanctum Concilium, skrót jest zaznaczony w dokumentach, w pracach naukowych SC, podała zasady zmiany obrzędów liturgicznych. I w numerze 33 tego dokumentu soborowego czytamy, że wierni powinni, po pierwsze, rozumieć teksty. Po co jest reforma? Żeby pani Kowalska rozumiała, co ksiądz czyta. Jest mikrofon, usłyszy księdza i niech ona rozumie, co ksiądz do niej mówi. Żeby rozumieć teksty i obrzędy mszy świętej. Czyli nie tylko tekst jakiejś modlitwy, ale cały obrzęd liturgii Najświętszej Eucharystii. Ogłoszono też, że winna cechować się szlachetną prostotą. Czyli liturgia ma być sprawowana nie prostacko, ale ze szlachetną prostotą. To, co się dokonuje, ma być szlachetne. I drodzy, niektórzy zarzucają jakiś złoty ornat wyszywany złotą nicią, gdzieś tam kiedyś przygotowany z XVI wieku, że to nie jest szlachetna prostota. Jest. Jeżeli nie nabywa się czegoś nowego, tylko korzysta się z tego, co jest. Ale są współcześnie ornaty, które są bardzo proste, ale są z bardzo dobrego materiału, bardzo dobrze utkane, i mają taką cenę, że się w głowie nie mieści i nie każdą parafię na to stać. I ktoś powie, czym się różni ten ornat od tego złotymi nićmi uszytego? Tym, że ktoś to też ręcznie przygotował, ma to szlachetną prostotę, a wartość ma porównywalną z tym ornatem przygotowanym wtedy, w tamtym czasie, załóżmy w XVIII wieku. Prawda? Tak, szlachetna prostota i obrzędy mają być wolne od niepotrzebnych powtórzeń i dostosowane do pojętności wiernych. U stopni ołtarza były modlitwy, między innymi konfiteor. Patrzcie, drodzy, to jest do tego, że wolne od niepotrzebnych powtórzeń. I kapłan odmawiał to, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu i tak dalej. I jak on to odmówił, to potem ministranci skłaniali się w kierunku kapłana i też to odmawiali. Czyli drugi raz powtarzali tą samą modlitwę. I zobaczmy, ta reforma, wolne od niepotrzebnych powtórzeń. Dzisiaj rozpoczynając mszę świętą, kapłan razem z wiernymi wypowiada te słowa uproszczone. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry i tak dalej. Między innymi sama doksologia, gdzie dzisiaj kapłan podnosi kielich i patenę i śpiewa przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Drodzy, ja sprawowałem tą liturgię też w rycie w formie nadzwyczajnej tu rzymskiego. Tam jest tak, że kapłan bierze Pana Jezusa hostię i czyni znaki Krzyża Świętego. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Trzy znaki Krzyża Świętego konsekrowaną hostią czyni kapłan. Potem jeszcze żegna się konsekrowaną hostią i dopiero na końcu ukazuje hostię i kielich odkładając na ołtarz. Czyli bez niepotrzebnych powtórzeń. Znaków krzyża, ja wam teraz nie powiem, będzie po mnie miał wykład ksiądz Mariusz Szypa, on jest liturgistą. Można go zapytać, ile przed Soborem Watykańskim II kapłan czynił znaków Krzyża Świętego w czasie sprawowanej mszy świętej. Ja tego nie liczyłem, także trudno mi powiedzieć, ale to jest nieporównywalna liczba znaków Krzyża Świętego. I między innymi reforma ma też do tego doprowadzić, żeby tego, co jest niepotrzebne w swych powtórzeniach, no nie było. Żeby zostawić istotę, czyli tą wspólnotę modlitwy skierowaną do Trójjedynego Boga. Tak, aby na ogół nie wymagały wielu objaśnień. Dzisiaj wielu objaśnień nie potrzeba, kiedy się sprawuje liturgię, bo każdy z nas liturgię zna i nawet gdyby jakiś niewierzący przyszedł na mszę świętą, to on nie potrzebuje żadnych wyjaśnień, co się dokonuje. Przed Soborem były mszaliki. Po co? Bo jak ta kobietka czy ten mężczyzna przyszedł wysłuchać mszy świętej, to on widzi, że ksiądz się pochyla. A, to ksiądz jest pochylony, a tu jest kapłan, pochylony odmawia. To teraz ja sobie czytam, co ten ksiądz pochylony odmawia. Tak? Za chwilę ksiądz coś śpiewa, ale ja w tym szaliku i szczęściach stałych nie mam, muszę sobie otworzyć pod konkretną datą, żeby zobaczyć, co ksiądz śpiewa i co to jest za tekst. I tekst z jednej strony po łacinie, a z drugiej było tłumaczony na polski. Dzisiaj nikt nie potrzebuje mieć mszalika, chodzi na mszę świętą, nawet niewierzący, i on słyszy czytanie ze Starego Testamentu, czytanie z listów apostolskich, słyszy Ewangelię, a potem słyszy komentarz do Ewangelii. Widzi, co się dokonuje, słyszy tekst modlitw. I drodzy, ja znam jednego mężczyznę, który kiedyś po mszy świętej przyszedł i poprosił o chrzest. Ja mówię, a to pan nie jest ochrzczony? Dłuższa rozmowa. On poprosił o chrzest, dlaczego? Bo wszedł na mszę świętą, usłyszał teksty, jakie były w czasie tej mszy świętej recytowane. Ja już nie pamiętam, jaka była Ewangelia wtedy, ale ona bardzo do niego przemówiła. I widział ludzi z wiarą przeżywających mszę świętą i klęczących w czasie komunii świętej. Bo on przyjechał z zachodu. Tam nikt nie klękał i różni ludzie podchodzili do Eucharystii. I on przeszedł nawrócenie podczas mszy świętej. Ponadto według konstytucji trzeba było podjąć się opracowania tekstów mszalnych w taki sposób, aby wyraźniej uwidocznić właściwe znaczenie i wzajemny związek poszczególnych części mszy świętych, czy części liturgii sprawowanej. Zachowując wiernie istotę obrzędów, należy je uprościć i opuścić to, co z biegiem czasu dodano jako powtórzenie lub co stało się zbędnym dodatkiem. Natomiast pewne elementy słusznie zatracone w ciągu wieków należy przywrócić stosownie do pierwotnej tradycji Kościoła. To nie jest tak, że reforma liturgiczna to było takie ciachanie kołka z każdej strony, tylko to było, można powiedzieć, podcinanie gałązek drzewa, ale równocześnie wszczepienie tego, co dawno tam powinno być, a czego nie było. Elementy niesłusznie zatracone w ciągu wieków należy przywrócić stosownie do pierwotnej tradycji ojców Kościoła, o ile się okaże to pożyteczne lub konieczne. Poza tym według soboru nie powinno się unikać tworzenia nowych form, gdy zostanie udowodniona potrzeba, choć należy pamiętać, że wszelkie nowe formy muszą organicznie wyrastać z form już istniejących. Tu mówimy też o reformie liturgii, ale do tego też dojdziemy, że znamy te teksty, które są oddawane również w inny sposób czy w innej melodii. Rada do wykonania konstytucji świętej liturgii, do tego tak pokrótce, dla konkretnej realizacji tych zmian Paweł VI tuż po ogłoszeniu konstytucji powołał taką specjalną radę. To są jej sekretarze i tak dalej, to może nam nie jest konieczne. Ta rada była pomocą dla katechezy wiernych na temat zmian soborowych, bo to nie było tak, że jednego dnia zamknięto jeden mszał, a drugiego dnia drugi mszał otworzono. I wszyscy, którzy przyszli na liturgię, robili wielkie wow, o co chodzi, gdzie my jesteśmy. To się tak nie odbywało. Były tak zwane mszały przejściowe, że część była w języku polskim, jeszcze część była po łacinie. Ja nie wiem, czy ktoś tutaj z obecnych pamięta taki mszał, no bo to było, pewnie państwo też byli wtedy jeszcze dziećmi. Sesje rady odbywały się dwa razy do roku i trwały 15 dni. W sumie w ciągu 6 lat istnienia rady, która służyła katechizacji wiernych, odbywało się 13 sesji plenarnych. Jako zasadę przyjęto, że ze składu rady wyłączeni zostaną pracownicy kurii. Wyłączono też od pracy przedstawicieli kurii. Było 26 grup roboczych przygotowujących dokumenty, 9 grup pracowało nad rewizją oficjum, czyli brewiarza, 10 nad nowym wydaniem mszału, pozostałe nad pontyfikałem, czyli tekstami, które... Pontyfikał to jest taki instruktaż dla biskupa, jak biskup sprawuje liturgię, bo wiadomo, że różni się liturgia sprawowana przez biskupa od liturgii przez prezbiterę. I pontyfikał tam zawiera wszystkie te teksty związane z funkcjonowaniem liturgicznym biskupa oraz nad obrzędami. Wynikiem tej pracy były liczne dokumenty, księgi liturgiczne i rytuały obrzędowe. Rytuały obrzędowe. Tu może puszczę rytuał Chrztu Świętego, zobaczymy, jak on wygląda. I też lekcjonarz mszalny. Jak ktoś otworzy lekcjonarz, to może być zdziwiony, że na przykład jest poniedziałek. Poniedziałek po popie... A to nie, bo to jest akurat na Wielki Post wziąłem. Ale jak ktoś otworzy lekcjonarz, to może być zdziwiony, jest poniedziałek 1 i poniedziałek 2. Na lata parzyste i nieparzyste teksty. Czyli co 2 lata powracają. I w niedzielę będzie A, B, C. Czyli co 3 lata tekst powraca podczas liturgii. To można przejrzeć. I teraz, drodzy, tutaj prawdopodobnie mam przygotowane tak w latach, jak to wyglądało. O, zobaczcie, jak wyglądała też praca też komisji. Najpierw przygotowano schemat, następnie schemat przedstawiano zgromadzeniu plenarnemu, czyli konsilium, całej wspólnocie. Zanim jakiś rytuał został zaakceptowany, musiał wcześniej być przetestowany w celebracjach liturgicznych w wybranych miejscach. Czyli należało zobaczyć, czy rzeczywiście to ma pozytywny wpływ na wiernych, czy oni rozumieją liturgię, czy rzeczywiście pomaga im dobrze liturgię przeżywać. I teraz poszczególne lata. W 64 roku co dokonano? Została udzielona dokładnie 21 kwietnia zgoda konferencjom episkopatów, które zwróciły się do kongregacji o zatwierdzenie swojej decyzji o przejściu na języki narodowe. Czyli episkopat mógł wystąpić z prośbą do Rzymu. My chcemy tekst liturgiczny po polsku. No i kongregacja udzielała zgody. Albo nie udzielała, no, udzielała zgody. Nie było, że nie mogła odmówić w jakimś przypadku. Ale tak też no, nie zdarzało się. We wrześniu przygotowano pierwszą instrukcję co do realizacji postanowień soborowych Konstytucji o Liturgii. 65 rok. Przygotowano, wydano obrzęd koncelebracji i komunii pod obiema postaciami. Nie było komunii pod obiema postaciami i, drodzy, nie było też koncelebry. Jak będziecie w sanktuariach, w starszych kościołach, to jest główny ołtarz, jest mnóstwo bocznych ołtarzy. Dlaczego? Przyjeżdżali księża na odpusty. To sumista odprawiał w ołtarzu głównym. Była orkiestra albo były chóry, a pozostali księża albo czytali brewiarz w prezbiterium, albo jak chcieli odprawić, to w ołtarzach bocznych. I było też tak, że załóżmy, podczas jednej celebracji w głównym ołtarzu, załóżmy, biskup odprawia sumę odpustową, a w 25 innych ołtarzach 25 księży odprawia sobie swoją mszę świętą. Bo nie było koncelebry, a? Czyli koncelebra była dopuszczona tylko w przypadku, kiedy biskup przyjeżdża, ale to już później. Ale tak to pierwotnie nie, dlatego było tyle ołtarzy i na przykład 45 zakonników w klasztorze. Nie jest tak, że oni idą na mszę świętą o 7, a potem mają śniadanie. Był albo grafik, jak nie było wystarczającej liczby ołtarzy, albo było 45 ołtarzy i wszyscy mogli pójść na 7 do ołtarza, każdy do swojego, odprawić mszę świętą, a potem wracali. Do czego to prowadziło? Że, drodzy, jeżeli patrzymy na Eucharystię jako ofiarę naszego Zbawiciela, który za nas umiera, to w jednym momencie, no taki wierny, stojący w kościele, tu jest przeistoczenie w tym momencie, w tej chwili tu jest przeistoczenie i tu jest przeistoczenie i tam jest przeistoczenie i tu jest przeistoczenie. Tak? Czyli ta liturgia, owszem, w tym wymiarze indywidualnym dla tego duchownego, ona była bogactwem, z którego mógł czerpać, ale jeżeli się patrzy na wymiar takiej wspólnoty Kościoła, no to nie zawsze ona była zrozumiała, zwłaszcza wtedy, kiedy zbliżamy się do Soboru Watykańskiego II i przyjeżdża się na uroczystość odpustową. Jeden ksiądz czyta brewiarz, drugi sprawuje liturgię w przyołtarzu bocznym, czterech innych gdzieś tam przy ołtarzu tylnym, główny celebrans przy ołtarzu głównym, a jeszcze ktoś tam na różańcu się modli i teraz no, każdy korzystał indywidualnie z tych owoców, a jednak tworzymy wspólnotę jako Kościół. I uwaga, i tutaj już 65 rok jest możliwość przyjęcia Komunii Świętej pod obiema postaciami, czego nie było przed Soborem Watykańskim II. 66 rok. Przygotowano instrukcję, jak ma wyglądać modlitwa powszechna, ponieważ modlitwy wiernych nie było. To, co dzisiaj jest, módlmy się za papieża, za babcię Józię, która choruje, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. To nie istniało przed Soborem Watykańskim II, aczkolwiek było obecne w pierwotnym kościele, gdzie wierni, przychodząc na liturgię, przedstawiali Bogu swoje prośby, czyli wymawiali swoje intencje. I, czyli przed konsekracją kapłan jakoś te intencje zbierał we wspólnej modlitwie. Dlatego na przykład na początku mszy świętej ksiądz śpiewa albo intonuje módlmy się, jest chwila ciszy i ta chwila ciszy jest po to, żeby wzbudzić swoją intencję. I dopiero kapłan odmawiając modlitwę te wszystkie intencje jakby zbiera i oddaje Panu Bogu w tym jednym akcie modlitewnym. 67 rok. Co się dokonuje? Powstaje instrukcja Musicam Sacram o muzyce na mszy świętej. I ktoś się może gorszyć albo nie gorszyć, bo są zwolennicy tej mszy świętej, tak zwanej trydenckiej, że po soborze gitara jest. Gitara nie jest instrumentem liturgicznym. I nie ma żadnego zapisu Soboru Watykańskiego II, który dopuszcza gitarę do mszy świętej, do sprawowania liturgii. Nie jest. I jak ktoś ma wątpliwość, niech sięgnie do dokumentu, jakim jest Musicam Sacram, mówiącym, jak powinna wyglądać oprawa muzyczna w czasie sprawowanej liturgii. No i dwa pozostałe dokumenty. 68 rok. Są zatwierdzone, dopuszczone do użytku trzy modlitwy eucharystyczne. do wykorzystania zamiennie z kanonem. Była tylko jedna modlitwa eucharystyczna. Ta najdłuższa, pierwsza, tak zwany kanon rzymski. Ta najczęściej używana to jest druga modlitwa eucharystyczna. Trochę mniej używana to jest trzecia modlitwa, ale mamy mnóstwo modlitw eucharystycznych. Co to jest modlitwa eucharystyczna? Od słów, jak śpiewamy święty, 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 zaczyna kapłan, aż do przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Ta cała część to jest modlitwa do Chrystusa obecnego na ołtarzu, zanoszona przez kapłana za wszystkich. I za papieża, i za biskupa, i za zmarłych, i za tych, którzy gdzieś tam pogubili się na drogach swojego życia. Także to jest modlitwa eucharystyczna. Była tylko jedna, kanon rzymski. W tej chwili mamy paletę możliwości i trzy były zatwierdzone w 1968 roku, a także pontyfikał święceń biskupów kapłańskich i diakońskich, czyli obrzęd, w jaki sposób biskup ma święcić na prezbitera i diakona. 1969 rok, obrzęd małżeństwa, sakramentu małżeństwa. Jak moi rodzice już się nie załapali, bo to w 70. zawierali małżeństwo, ale w 69. gdyby zawierali małżeństwo, wyglądałoby tak. Przyszliby do kościoła, klęczniki przed mszą świętą, ksiądz w kapie, odmówią słowa przysięgi, pobłogosławy i do domu. Ewentualnie możecie zostać na mszy świętej. W tej chwili małżonkowie przychodzą i po raz pierwszy wspólnie po zaślubinach uczestniczą we mszy świętej sprawowanej po raz pierwszy dla nich jako dla małżonków i za nich jako za małżonków. To zostało zatwierdzone dokładnie 19 marca 1969 roku, nowy obrzęd sakramentu małżeństwa. Obrzęd mszy świętej i wprowadzenie do mszału rzymskiego, a także obrzęd chrztu dzieci, obrzęd pogrzebu. Jak wyglądał pogrzeb? No, były ciekawe modlitwy, ale były bardzo krótkie, w języku łacińskim w dużej mierze. Także wierni, którzy przychodzili na pogrzeb, to tylko nawet nie było nagłośnienia, to każdy się modlił po swojemu, ksiądz robił swoje, trumnę do grobu zrzucili i tyle. No, tak to wyglądało. 70. rok. Obrzęd ślubów zakonnych. Kompletny mszał rzymski wtedy też 26 marca został wydany. Wkrótce po wydaniu mszału Rada spotkała się po raz ostatni, ustępując miejsca kongregacji kultu Bożego. 71 rok, co się dokonało? Wprowadzenie do liturgii godzin, czyli brewiarz ma wprowadzenie, czyli taki jak wprowadzenie do mszału, jak należy postępować z księgą liturgiczną, jak ma wyglądać msza święta, tak jest wprowadzenie do liturgii godzin, które reguluje, jak ta liturgia godzin powinna wyglądać. Dobrze, i na koniec realizacja. Uwaga, realizacja. Świadome, aktywne i pełne uczestnictwo wiernych. To jest to, co było zamysłem i co zostało, myślę, że zrealizowane. Świadome, ja wiem, w czym ja uczestniczę. Aktywne, ja nie jestem człowiekiem siedzącym i odmawiającym różaniec po swojemu modlącym się, tylko włączam się w tę modlitwę Kościoła przez wspólny śpiew, przez odpowiedzi, jakie są też realizowane w czasie sprawowania liturgii. Pełne uczestnictwo wiernych. Bo drodzy, też trzeba pamiętać o tym, to średniowiecze i to długo towarzyszyło, że na przykład ludzie czuli się niegodni tego, aby patrzeć na Pana Jezusa i niegodni, aby Go przyjmować w Komunii Świętej. Takiego stopnia, że ja pamiętam jeszcze, to tym bardziej Państwo pamiętają z dzieciństwa, jak starsze kobiety chowały głowę, kiedy kapłan podnosił hosty i dzwonki dzwoniły. Bo ja jestem niegodna patrzeć, że niektórzy się bili w piersi, zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną. To chowało się głowy i mało tego, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy na mszy świętej, jest grzech, jest do spowiedzi, przystępuje do Komunii Świętej. Niektórzy latami do Komunii Świętej nie przystępowali, dlatego było przykazanie przynajmniej raz w roku spowiadać się i Komunię Świętą przyjmować. Bo nawet raz w roku by tego nie uczynili, gdyby nie taki nakaz z góry Kościoła, przykazanie kościelne. Nie chodziło o zwykłe uproszczenie niektórych obrzędów, ale o całościową reformę ogólną prowadzoną w duchu tradycji. I ten duch tradycji jest bardzo ważny. Dlaczego? Tutaj znajdę taki fragment. Chodziło o odzyskanie pierwotnego charakteru, jaki miały w pierwszych wiekach Kościoła celebracje. Celem należytego podtrzymania pobożności wiernych przez celebrację misteriów chrześcijańskiego odkupienia, a zwłaszcza misterium paschalnego. Teraz tak, odnowa celebracji eucharystycznej w Kościele Łacińskim była pierwszym celem, jaki postawił sobie Sobór Watykański II. Miała się dokonać stosownie do pierwotnej tradycji ojców Kościoła, czyli nie odcinanie się od korzeni, tylko sięganie jeszcze głębiej, do samego początku. Reforma zapoczątkowana przez konstytucję Sacrosanctum Concilium miała ten sam cel, co dokonana 400 lat wcześniej reforma trydencka. Jednak uwaga, podczas gdy reforma czasu kontrreformacji ograniczała się do działań na rzecz ochrony depozytu liturgii, żeby chronić to, co do tej pory było przygotowane i przekazane, ukształtowanej przez teologię scholastyczną wobec trendów zagrażających jej integralności, a więc do tych ruchów protestanckich, w dwudziestowiecznej odnowie liturgicznej chodziło o ożywienie i uczynienie bardziej dostępną dla wiernych przy równoczesnym sięgnięciu do pierwotnej, starożytnej tradycji liturgicznej Kościoła pierwszych wieków. Świętemu Piusowi V zależało przede wszystkim w czasie kontrreformacji, zależało przede wszystkim na tym, aby zachować nowszą tradycję niesłusznie zwalczaną przez reformację. Chodziło zwłaszcza o uchronienie katolickiej nauki o mszy świętej jako ofierze, o kapłańskim charakterze posługi duchownych oraz o rzeczywistej i stałej obecności Chrystusa pod postaciami, bo to było negowane. Dlatego zależało, żeby podkreślić w liturgii, kontrreformacja i ten mszał przypomina o tym, Jezus jest nieustannie w Najświętszym Sakramencie, jest z nami, jest dla nas pod postacią chleba, a kapłan nie jest zwykłym przewodniczącym jak u protestantów. To nie jest tak, że on przewodniczy, tak jak w autobusie. Może być 20 kierowców, ale wyznaczamy ciebie i ty prowadzisz ten autobus. To nie jest tak, bo kapłan ma w sobie niezatarte znamie, czyli ma moc sprawowania sakramentów daną przez Chrystusa w akcie święceń. Jak Pan któryś tej w miejscu siedzący usiądzie do konfesjonału i nauczy się formuły rozgrzeszenia, to choćby się spocił, jego słowa i znaki są nieważne, nic nie wnoszą w życie człowieka klęczącego w konfesjonale. A ksiądz, choćby najbardziej grzeszny i najbardziej niedoskonały, ma to niezatarte znamie, on siedzi w konfesjonale i może czasami nic zniosłego nie powie, ale sam jego gest uczyniony znakiem Krzyża Świętego i jego słowa rozgrzeszenia niosą w sobie moc rzeczywistego działania Pana Boga. I w tamtym czasie, kiedy protestanci negowali to, co było wpisane w rzeczywistość Kościoła i trzeba było to ochronić i skutecznie zapisać i tak obwarować prawnie, żeby tego nie stracić i nie zakłamać rzeczywistości wiernych, tak teraz wierni ukształtowani w depozycie wiary mieli aktywnie uczestniczyć, żeby nie tylko było chronione to, co jest ważne dla Kościoła, ale żeby było zrozumiane i w pełni wykorzystane przez wiernych. I ta różnica jest między jednym a drugim soborem. I uwaga, to jest też ważne. Stan badań nad historią liturgii nie był wówczas, w czasie kontrreformacji po wystąpieniu Marcina Lutra, wystarczająco rozwinięty. Nie pozwolił między innymi na to, by w czerpaniu ze starych i uznanych autorów cofnięto się dalej do średniowiecznych komentarzy liturgicznych. W tamtym czasie było to utrudnione. W czasie obrad Soboru Watykańskiego II można było sięgnąć do ojców Kościoła, zobaczyć teksty związane z sprawowaniem liturgii i wdrożyć je w życie, z czego my dzisiaj korzystamy. Dlatego mszał Piusa V z 70 roku wprowadził tylko niewielkie korekty w porównaniu z pierwszym wydaniem drukiem mszału z 1474. Ten zaś był odtworzeniem mszału z czasów papieża Innocentego III i odnowiony przez Sobór Laterański IV. Od przełomu X i XI wieku przez ponad 1000 lat kanon rzymski, który był jedyną modlitwą eucharystyczną znaną w chrześcijańskim świecie, był celebrowany szeptem, tak, że nie był słyszany przez wiernych. I jak ktoś pójdzie na mszę świętą w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego, to większość odbywa się szeptem. Jak jest cicha msza, to rzeczywiście jest cicha. Jak jest msza solemna, to śpiewa chór albo grają organy. Ale kapłan, zwłaszcza słowa konsekracji, recytuje szeptem. I między innymi jest takie sformułowanie abracadabra hocus pocus. Wiecie, skąd to się wzięło? Ze słów konsekracji. Ksiądz się pochylał głęboko nad pateną z ciałem, znaczy z chlebem i nad kielichem z winem i mówił hoc est enim corpus meum. Ktoś nie dosłyszał hocus pocus. Czary się dokonują, tak? Na te słowa dokonuje się zmiana, przeistoczenie. Podczas obrad soboru i pracy komisji wyniesiono na światło dzienne liczne, nieznane dotąd modlitwy eucharystyczne. Czyli uwaga, sięgnięto do modlitw, które były w czasie sprawowania mszy świętej jeszcze przed Soborem Trydenckim. A od Soboru Trydenckiego znamy tylko jedną, kanon rzymski, nic więcej, tylko to w całym świecie. a było mnóstwo modlitw eucharystycznych, wobec których sprawowano liturgię, a które były nieznane. Je wydobyto i dlatego dzisiaj ksiądz, stając przy ołtarzu, tu nie wiem, czy widzicie, są takie paginatory. Te paginatory, to one były po to, bo ksiądz musiał mieć palce połączone po konsekracji. Te, którymi dotykał Najświętsze Ciało Pańskie, musiały być złączone. I do Komunii Świętej nie mógł ich rozłączyć, bo między palcami mogła być cząstka Najświętszego Sakramentu. Ksiądz kardynał Gulbinowicz do końca swoich dni sprawował mszę świętą z połączonymi palcami. Tak nauczony i tak zawsze miał. I są starsi księża, którzy te palce też mają połączone. I teraz, ponieważ nie może tymi palcami, bo są połączone, przerzucić kartki, to były takie paginatory, że chwytał paznokciem i tutaj te paginatory są kartka po kartce zaznaczone, bo to jest modlitwa eucharystyczna, czyli kanon rzymski. Dzisiaj mamy paginatory na mszale, ale każdy paginator to jest jedna modlitwa eucharystyczna. Wtedy była jedna modlitwa eucharystyczna, a teraz mamy paletę możliwości. I ksiądz po tym hymnie święty, święty, święty może otworzyć dowolną modlitwę eucharystyczną, udzielając z bogactwa Kościoła, liturgii Kościoła wiernym tekstów, z których mogą korzystać razem z nim. Czyli nie tylko jednakowa msza święta, te same teksty każdego dnia, ale każdego dnia ksiądz może posługiwać się inną modlitwą eucharystyczną, udzielając tego skarbca Kościoła również nie tylko lekcji, ale tego duchowego skarbu, z którego mogą korzystać wierni. Zatem zobaczcie, te prace komisji wyniosły na światło dzienne, czego nie uczyniono w XVI wieku. Liczne nieznane modlitwy eucharystyczne. Odnaleziono także wiele dokumentów liturgicznych z pierwszych wieków poprzedzających ustanowienie obrzędów liturgicznych tak wschodnich, jak i zachodnich. Jak Ireneusz z Lyonu, czy też tworzących później w IV wieku święty Ambroży z Mediolanu, Cyryl Jerozolimski, Jan Chryzostom, to są liturgie, wobec oparcia o które sprawowane są też celebracje u prawosławnych, na przykład liturgia Jana Chryzostoma. Stąd reforma Soboru Watykańskiego zdecydowała się nie tylko zachować to, co przekazali nasi najbliżsi przodkowie od XVI wieku, ale także sięgnąć do form liturgicznych i regionów semickich, greckich i łacińskich, by dostrzec, jak Duch Święty użycza Bożemu ludowi podziwu godnej wierności w zachowaniu niezmiennego depozytu wiary. Ta sama wiara, ten sam kult wyrażony przez różne teksty. Bo drodzy, jeżeli mówimy o tej formie nadzwyczajnej i formie obecnej zwyczajnej rytu rzymskiego, my się nie różnimy w wierze. Tam w tych tekstach nie ma różnic doktrynalnych. Jest tylko różnica w celebracji. Mniej krzyży, mniej znaków, może mniej gestów, może bardziej większa swoboda. Ksiądz na przykład, sprawując mszę świętą przed Soborem Watykańskim II, nie mógł rąk rozłożyć dalej niż za ramiona, czyli tak. Czyniąc znak, nie wiem czy wiecie, kolega prowadził badania, Pan Jezus na obrazie tym znanym Jezu ufam Tobie, miłosierny. Pierwszy portret był zanegowany przez kapelana sióstr. Wiecie dlaczego? Pan Jezus miał za wysoko rękę, miał tak uniesioną rękę. A według przepisów liturgicznych Pan Jezus nie mógł tak ręki podnieść, ponieważ przepisy regulowały, że ksiądz musi czynić znak krzyża przy błogosławieństwie, tak jak się żegna, czyli Ojciec i Syn i Duch Święty. Nie mógł uczynić tak znaku Krzyża Świętego, czyli Pan Jezus też tak nie mógł rąk podnieść, bo jest Bogiem i zna przepisy liturgiczne, dlatego trzeba było obraz przemalować, żeby ręka była nieco niżej przy błogosławieństwie. I drodzy, Sobór dał pewną swobodę, że duchowny już się nie musi skupiać, że jak rozłoży ręce dalej, to ma grzech ciężki, że jak podniesie rękę wyżej, to ma grzech ciężki, tylko żeby zanosił swoje modlitwy w tonie błagalnym i te ręce rozłożone są, błagam Cię Boże, nie tylko w imieniu swoim, ale tego ludu zgromadzonego i błogosławię Wam z całego serca, żeby Pan Bóg Was prowadził. Tak? I to już nie jest uregulowane jakoś ograniczone przepisami, że to musi się w takiej formie, a nie innej odbywać. Myślę jako klerycy, że tak, my musimy 4 lata się przygotowywać do tego, żeby udzielać Komunii Świętej, a szafarz Komunii Świętej po takim rocznym kursie on już może udzielać Komunii Świętej. Ja się denerwowałem, jak tak może być, dlaczego tak to jest skonstruowane, nie widząc wiele, bo człowiek ma takie zaślepki na oczach, jak nie zna dokumentów, nie zna historii Kościoła, nie rozumie tego celu. I na szafarzu otworzyła mi oczy moja babcia, bo jak zachorowała, no wiadomo, proboszcz przychodził na pierwszy piątek miesiąca, spowiadał, udzielał Komunii Świętej, ale babcia zawsze była w niedzielę na mszy świętej. My jechaliśmy do kościoła, ona nie mogła wyjść z domu, to oglądała transmisję w telewizji i ona za każdym razem płakała, jak po mszy świętej my wracamy, a z nami szafarz Komunii Świętej udziela jej Komunii Świętej. Ona całowała mu rękę i mówi tak. Jakie to jest piękne, że Pan, mając swoją rodzinę, swoje dzieci, na chwilę zostawia swoich bliskich po to, żeby im Pana Jezusa, do którego ja przyjść nie mogę, mi go przynieść. I ja wtedy otworzyłem oczy, że to nie chodzi o stawianie jakichś niebotycznych wymagań, tylko uformowanie człowieka, żeby on rozumiał, co on robi, z czym ma styczność, kogo on dotyka i żeby jak najlepiej posługiwał. I drodzy, my stoimy w takiej rzeczywistości, za chwilę będzie mnóstwo nie tylko szafarzy, ale może i diakonów stałych, bo nas, księży, będzie coraz mniej. I dopiero wtedy się doceni wartość kapłaństwa i wartość osoby, która rezygnuje ze swojego życia rodzinnego po to, żeby służyć innym. I drodzy, z trydentu, wiecie, kiedy się wyleczyłem? Znaczy z takiego rozumienia, takiego w tej liturgii też, że to przed soborem to tradycja, to należy zachować, tak powinno być, po co te zmiany, nie rozumiejąc historii w ogóle i tych zmian, które nastąpiły, choćby o mikrofon. Była msza święta, sprawowana byłam na trzecim roku seminarium przez księdza arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego na Piasku. To była taka zwana msza coram episcopo, czyli msza w obecności biskupa. Biskup siedzi na tronie z baldachimem, kapłan sprawuje mszę świętą, cała świta. Pierwszy widzę, arcybiskup wchodzi w pełen dostojeństwa. Miał taki długi tren, na 7 metrów się ciągnął. Straż przyboczna, dwóch mężczyzn z szablami obok niego. Takich Skotów miał też taką pelerynkę. Przepięknie ubrany, pierwszy raz tak biskupa widziałem. Matko, potęga kościoła. No i drodzy, biskup, potem co się działo? Każdy, kto przychodzi przed biskupem, musiał przeklęknąć, jak przed Najświętszym Sakramentem. Czyli zabiera mitrę, tą czapkę biskupa klęka, zabiera laskę biskupa pastorał klęka, podchodzi do biskupa coś mu podać klęka. Mnóstwo przyklęknięć podczas mszy świętej i przychodzi moment Komunii Świętej. W asyście było wtedy 24 chłopców czy mężczyzn, przebierani w sutanny i to jeszcze koloru takiego biskupiego, wiecie, komże eleganckie. Żaden z nich do Komunii Świętej nie przystąpił. I ja wtedy tak sobie pomyślałem, tak, Panie Jezu, ja dziękuję za tą reformę Soboru Watykańskiego II, bo jak istotą tej celebracji było odegranie sceny, tak, że tutaj trzeba przyklęknąć, trzeba zrobić tak, ta trzeba podejść w takiej formie, a tutaj tak, a tam nie było spotkania z Tobą w Komunii Świętej, no tam nikogo nie oceniając, to rzeczywiście to Sobór Watykański wielkie dobro wniósł. I wtedy moje takie spojrzenie się bardzo mocno zmieniło, że przecież istotą jest to, żebyśmy żyli tym, co Chrystus nas mówi i czerpali obficie z tego, co nam daje, a nie tylko zamykali Pana Jezusa czy liturgię w taką skorupę tajemniczości, czegoś, co jest nieosiągalne, nawet nie musi być zrozumiałe, bo Chrystus działa nawet bez naszego rozumienia, bo jest Bogiem. Ale jaka jest różnica, że ja rozumiem teksty, one do mnie przemawiają i Duch Święty może się nimi posłużyć, żeby mnie kształtować, a taka, że rzeczywiście ktoś nie rozumie tekstów i skupia się tylko na tym, żeby odegrać właściwie swoją rolę. Tak jak księża, oni byli w takiej skorupie. Nie szerzej ręce tak, nie tak, tu musi być tak, biret musi być założony tą ręką, nie tą, palce połączone, jak czegoś nie wykonasz, grzech ciężki. Było bardzo trudne. I drodzy, jeszcze jedno, bo na pewno mogłeś to zrodzić. Papież zezwolił wszystkim kapłanom celebrować liturgię, a drugi papież zakazał wszystkim kapłanom celebrować liturgię. I potem jest, dlaczego tak się stało? Ja rozumiem, dlaczego tak się stało. Mam kolegów księży, którzy... Jeżeli ksiądz katolicki mówi, że msza święta obecnie sprawowana jest mszą świętą nieważną, albo że tam nie ma Pana Jezusa, to rodzi się pytanie, jaki on ma argument na to? Skąd on to bierze? Jaki dokument? Na podstawie czego? A niestety tacy duchowni byli. I może dobre jest to, że jeżeli jest grupa wiernych, która chce się modlić w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego, korzystała z tego dobra, które jest w Kościele, nie zostało zakazane całkowicie, ale niech się cieszy duchownym, czyli kapłanem, który nie tylko rozumie teksty, zna teksty łacińskie, potrafi te teksty wyjaśnić, ale potrafi też głosić naukę autentycznie katolicką i głosić zgodnie z doktryną Kościoła katolickiego, a nie głosić swoje widzimisię. Bo w internecie, drodzy, tacy, co swoje widzimisię głoszą, już dawno są poza Kościołem, bo głoszą swoją naukę, a nie chrystusową, to możemy obserwować. Ja jednego też takiego salezjanina obserwowałem. No i gdzie on dzisiaj jest? Ma grupę czterech wiernych, którzy przychodzą do niego na liturgię i mówi to, co mówi. Ale to nie jest nauka katolicka, to on już dawno nie jest księdzem katolickim. Także, drodzy, to też, żeby dobrze rozumieć i co jest najważniejsze, już kończąc, jak czegoś nie rozumiemy, to pytajmy i sięgajmy pod dokumentów albo do historii Kościoła. I na koniec już ksiądz Bogusław Nadolski, liturgika, historia od starożytności przez średniowiecze aż do czasów nowożytnych. Reforma, czyli kontrreformacja Soboru Trydenckiego, Sobór Watykański II. Nie trzeba kupować, można pożyczyć. Jak ktoś bardzo chciał, mogę nawet pożyczyć tutaj, żeby sobie przejrzał spis treści, co go interesuje. Jak coś zainteresuje, warto sięgnąć. Nawet w internecie można za grosze znaleźć na Allegro. Także, drodzy, nie interpretujmy rzeczywistości tak, jak nam się wydaje, tylko sięgajmy do dokumentów i do zamysłu Kościoła, żeby ją rozumieć taką, jaką ona jest. Tyle. Dziękuję bardzo.